Proszę otwórzmy dziś przeze mnie przynajmniej bardzo lubianą księgę. Przypuszczam, że niektórzy z was się już domyślacie, jaką księgę mam na myśli. Mam na myśli księgę Nehemiasza, bardzo przeze mnie cenioną księgę. Całe Pismo Święte jest przez Boga natchnione. Ale jak sami się przekonaliście, nie wszystkie księgi, nie wszystko, co jest zapisane na odpowiedni moment, może być dla nas odpowiednim pokarmem. Dlatego sugerujemy, podpowiadamy nowonawróconym ludziom, aby zaczynali czytanie Bożego Słowa od Ewangelii Jana i od listów Jana, od tych bardzo prostych stwierdzeń, gdzie praktycznie nie ma wygórowanej, skomplikowanej teologii, ale jest taki pokarm dla nowonarodzonych, nowonawróconych. Byłoby zapewne trudne nowonawróconemu czytać Apokalipsę, objawienie świętego Jana. Pogubiłby się wśród tych symboli i niezrozumiałych stwierdzeń. Dlatego sugerujemy, podpowiadamy nowonawróconym: zaczynajcie budować waszą wiarę od czytania Ewangelii Jana i listów Jana. Ale przychodzi taki czas, że sięgamy i po pokarm twardszy, trochę bardziej skomplikowany. I niewątpliwie taką księgą, która zwłaszcza zalecana jest liderom, jest księga Nehemiasza. Liderzy powinni tę księgę czytać i czytać i jeszcze raz czytać. Bo powiada się, że księga Nehemiasza jest jakby instruktażem, jakby regulaminem dla różnego rodzaju liderów. Ona nam pokazuje przykład doskonałego lidera, jakim był Nehemiasz. A ponieważ jestem jakimś tam liderem, mam wpływ na jakąś grupę ludzi, dlatego też ta księga jest także stale przed moimi oczami. Ale nie tylko księga Nehemiasza jest instruktażem, jak powiedziałem, dla liderów. Jest ona także jak gdyby swego rodzaju podręcznikiem dla tych, którzy toczą bój. Jest ona także instruktażem dla toczących duchowy bój, dla staczających duchowy bój. A więc ci, którzy staczają duchowy bój, powinni również sięgać po tę księgę. Ja dzisiaj chciałbym się do tej księgi odwołać właśnie w kontekście duchowego boju. A chciałbym podkreślić, zaakcentować pewną myśl zawartą w tej księdze. Chciałbym mianowicie zastanowić się nad tym, co smuci, wręcz co złości, jeśli mógłbym po ludzku powiedzieć, co do szaleństwa doprowadza diabła. Chciałbym o tym mówić, co go smuci, co go złości, co doprowadza go do skrajnej rozpaczy, chciałoby się powiedzieć. Jeśli sobie o tym powiemy, jeśli to zrozumiemy, to jednocześnie zrozumiemy, co raduje Boga, bo wszystko, co smuci diabła, raduje Boga. Bo wszystko, co jest porażką dla Niego, jest zwycięstwem Królestwa Światłości. Dlatego też warto jest i w tym kontekście, pod tym względem przyjrzeć się tej księdze. I w związku z tym otwórzcie Księgę Nehemiasza, rozdział 4. Księgę Nehemiasza, rozdział 4. I czytać będziemy z tego 4 rozdziału dwa wiersze. Wiersz pierwszy i wiersz siódmy. Wiersz pierwszy i wiersz siódmy. Gdy zaś Sanballat usłyszał, że my odbudowujemy mur, zapłonął gniewem i bardzo się oburzył i zaczął drwić z Żydów. A gdy Sanballat, Tobiasz, Arabowie, Amonici i mieszkańcy Aszdodu usłyszeli, że naprawa murów Jeruzalemu postąpiła naprzód, gdyż wyłomy zaczęły się wypełniać, zapłonęli wielkim gniewem. Zapłonęli, akcentuję, wielkim gniewem. Jestem świadomy, bracia i siostry, że w stosunku do diabła i całego jego królestwa, królestwa ciemności, mają miejsce co najmniej dwa skrajne, jakżeż odległe od siebie stanowiska. Niektórzy powiadają, zwłaszcza liberalni teolodzy, dziwne teolodzy, liberalni teolodzy, że coś takiego, czy ktoś taki jak diabeł nigdy nie istniał, nie istni i nie istnieje. Że jest to tylko wyobrażanie sobie pierwotnych ludzi, przedstawianie zła przez pierwotnych ludzi. A więc jest jakaś grupa ludzi, która odrzuca myśl o istnieniu diabła. Z kolei jest i druga grupa ludzi, także skrajne stanowisko, powiedziałbym fanatyczne, które we wszystkim, wszędzie widzi diabła i jego sług demonów. I do tej grupy zaliczają się czciciele szatana, a więc sataniści. I nie myślcie, że jest to jakaś wąska, mała grupa. Nie, nie. Jest to wręcz poszerzająca się społeczność. Przecież słyszymy, że w niektórych miejscach są ich zgromadzenia liczące ponad 10 tysięcy ich wyznawców, a więc jego wyznawców, szatana wyznawców. I te społeczności przybierają na sile, jest ich coraz więcej. Niewątpliwie także, i to chyba ku przestrodze tych, tym wszystkim, którzy hołdują w każdym rodzaju muzyki, niewątpliwie do czcicieli szatana należą także niektóre zespoły rockowe, z całą pewnością. Bo jeśli by nie, to ta muzyka nie związywałaby ludzi, a ona niestety związuje ludzi, ubezwłasnowalnia ludzi. Opowiadała mi swego czasu pewna matka, uskarżając się, ale bardziej w formie świadectwa opowiadała mi o swoim synu, który rozmiłowany był w różnego rodzaju zespołach rockowych, słuchał, bezustannie słuchał, chodził bezustannie ze słuchawkami na uszach. A gdy wracał ze szkoły, już siedział, już słuchał, już siedział, znosił przeróżne taśmy, zwłaszcza właśnie z tego typu zespołami. I zauważyła ta matka, że im więcej słucha jej syn tego rodzaju muzyki, tym jest bardziej opryskliwy, tym jest bardziej złośliwy, tym jest bardziej zamknięty i niedostępny, tym coraz trudniej jest się z nim porozumieć. Wszystko jest bardzo wyostrzone, jest drapieżne, bo ta muzyka z rzeczy samej jest drapieżna. Jest taką, jaką jest. I oto przyszedł czas, że ten młody człowiek nawrócił się, oddał swoje życie Bogu. I pierwsza rzecz, jaką uczynił, gdy wrócił do domu po tym znanym, słynnym wieczorze, historycznym wieczorze, podczas którego się nawrócił, było to, że wziął te wszystkie kasety, płyty i zniszczył to na oczach matki i całej rodziny. I od tego momentu jego życie uległo radykalnej zmianie. I czy się z tym zgadzamy, czy się z tym nie zgadzamy, i czy to przyjmujemy, co mówię, czy nie przyjmujemy, jest prawdą, że niektóre zespoły rockowe to czciciele diabła, czciciele demonów. Jemu hymny na cześć śpiewają, jemu ballady układają. A zatem nie każda muzyka, nawiasem chciałbym o tym powiedzieć, nie każda muzyka nadaje się do słuchania przez ucho Bożego dziecka. I myślę, że może dlatego kapłani starotestamentowi, między innymi Aaron i jego synowie, mieli mieć namaszczone oliwą ucho. To by oznaczało, że nie wszystko może do tego ucha się przedostawać. Że ta drapieżna, na cześć demonów i diabła komponowana i śpiewana muzyka nie może mieć miejsca w naszym domu, nie może być przez nas słuchana. Musi się cieszyć z pogardą, musi się znaleźć na marginesie. I zwracam się w tym momencie z apelem do tych wszystkich, którzy nie potrafią rozróżnić plewy od ziarna. Wybierajcie ziarno, a pozostawiajcie plewy. Nie połykajcie plew wraz z ziarnem, bo to związuje. I dlatego dzisiaj możemy słyszeć świadectwa niektórych ludzi, którzy mówią, że są już tak przez to związani, że się nie mogą od tego wyzwolić. Skoro człowiek nie ma wolnej woli, to znaczy, że jakaś inna siła go zniewoliła, a zniewoliła go siła płynąca ze strof tych śpiewanych pieśni i nut, które się wsłuchuje. Bo jeśli by za tym nie kryła się demoniczna moc, człowiek miałby wolną wolę, mógłby wybierać, mógłby przeżyć cały tydzień bez tej drapieżności, bez tego bombardowania, bez tego, bez czego przeżyć nie może. A więc druga skrajna postawa, fanatyczna postawa, postawa zgadzająca się z szatanem, hołdująca mu i tak dalej, i tak dalej. I widzicie, te dwie postawy przez całą praktycznie historię ludzkości się, że tak powiem, przewijają. Aż do doby oświecenia we wszystkim widziano demony. Demony tu, demony tam, wszystko co złe to było diabła, we wszystkim był demon, we wszystkim był demon. Czarny kot przeleciał przez drogę, to demon, gdzieś tam zakrakał kruk, to demon. Do czasu oświecenia ludzie w swym fanatyzmie wierzyli, że we wszystkim są demony. Czas oświecenia, czas kiedy ludzkość pod wpływem w filozofii Kanta, Woltera i innych zaczęła sięgać po rozum, zmienił to nastawienie, ale przegiął sytuację w drugą stronę. I zaczęto twierdzić, że wszystko, czego rozumem nie możemy pojąć, że to, czego rozumem nie możemy pojąć, czego oczami nie możemy zobaczyć, to nie istnieje. To nie jest rzeczywistością. To jest wymysł, to jest fantazja. Ale w rzeczy samej sytuacja wygląda inaczej. Bo przecież wówczas, gdy nie było jeszcze możliwości powiększania, nikt nie mógł dowodnić istnienia wirusów, istnienia bakterii. I dlatego ludzkość umierała na różnego rodzaju zakażenia, choroby wywoływane przez te właśnie organizmy. Dopiero gdy wynaleziono możliwość powiększania, stwierdzono, że rzeczywiście istnieją niewidzialne mikroorganizmy, takie jak bakterie, jak powiedzmy wirusy. A więc nie wszystko, czego nie widzimy, to, czego nie widzimy naszymi oczami, a o czym mówi Biblia, nie oznacza, że nie istnieje. Choć nie widzimy, choć nie możemy dotknąć, choć nie możemy opisać, jak to wygląda, jednakże to istnieje. Bo istnieje dlatego, ponieważ Biblia tak powiada, że istnieje. Wierzymy, że to istnieje, ponieważ Biblia powiada, że istnieje. A Biblia powiada, że istnieje. I to praktycznie każda księga Biblii, nieomalże każda księga Biblii podpowiada nam, że istnieje taka władcza, uzurpatorska moc, zniewalająca moc, dewastująca ludzkie życie moc. A tą dewastującą, wrogą nam mocą jest szatan z całym swoim rozbudowanym królestwem. I jego oddziaływanie na ludzkość jest bardzo różne. Jest bardzo różne. I także trzeba o tym pamiętać i trzeba o tym wiedzieć. Bardzo różne jest jego oddziaływanie. Począwszy od presji, opresji, aż do zdemonizowania, aż do opętania demonicznego. Różnice są zasadnicze. Niektóre formy oczywiście dotykają także nas, chrześcijan. Na niektóre z nich my także jesteśmy narażeni. innych się nie musimy obawiać, bo Chrystus sprawił, że zostaliśmy od nich uwolnieni. Co mam na myśli? Na przykład, nikt z nas nie może powiedzieć, że nigdy nie był, nie jest i nie będzie kuszony. Jeśli tak uważasz, to bój się, żebyś wyszedłszy stąd już nie przeżył dramatu pokuszenia. Bo nawet Boży Syn, Jezus Chrystus, wiecie o tym, był kuszony. I my wiemy, że diabeł przychodzi po to, żeby kusić. Przyszedł do Ewy, żeby ją kusić. Przyszedł do Pana Jezusa, żeby go kusić. I znajduje także możliwości dostępu do nas, aby nas kusić. Ale kuszenie polega na tym, że możemy je przyjąć, ale możemy je odrzucić. Tak jak Pan Jezus odrzucił pokuszenie, dał odpór diabłu, Ewa tego nie zrobiła. Dlatego podczas środowych nabożeństw czytamy za apostołem Pawła: nie dawajcie diabłu przystępu. To znaczy wierzący człowiek w imieniu Jezusa Chrystusa może i powinien odrzucić wszelką pokusę demoniczną, diabelską. Istnieje coś takiego jak opresja. Czasem słyszymy ludzi, nawet ostatnio mam na górze list, który przyszedł do nas poprzez pocztę internetową. Proszę, módlcie się, ponieważ nie mogę się wyzwolić z pewnego problemu. Nie mogę się wyzwolić. Od 13 lat jestem wierzącym człowiekiem, ale nie mogę się wyrwać z pewnego problemu. I zdumiewające jest, że nawet wierzący ludzie nie mogą się pewnych świeckich, starych nawyków pozbyć. Może na krótki moment, gdy się nawrócili w tej gorliwości, jak gdyby to przycichło, jak gdyby to opadło, jak gdyby to zgasło. Ale z czasem to wróciło. I dziwne jest, że nawet wierzący ludzie nie mogą się z tego uwolnić. Nie mogą się uwolnić od złego myślenia, nie mogą się uwolnić od złego mówienia. Niektórzy już tyle razy próbowali, aby się wydostać z matni nikotyny, narkotyków albo alkoholu i ciągle uporczywie, wbrew ich woli, do tego wracają. I wstydzą się potem tego i jest im hańba z tego powodu, ale nie mają siły, aby dać temu odpór. Cóż to jest? To są jakieś przyczółki demoniczne. To jest jakieś oddziaływanie demoniczne na życie tych ludzi. To znaczy, nie chcę powiedzieć, że oni są opętani, ale to oznacza, że jakieś dziedziny ich życia są ciągle otwarte na oddziaływanie mocy demonicznych. A ostatnią i najgorszą formą, i myślę, że my jako dzieci Boże, ciała, których są wypełnione obecnością Boga, nie musimy się tego obawiać, to jest demoniczne opętanie, demoniczne zniewolenie. Zachęcony zostałem, aby to stwierdzić poprzez psalm, który był nam przekazywany. Pod ochroną Najwyższego znajduje się nasze życie. I diabeł nie ma prawa rościć sobie do mojego wnętrza. Nie ma prawa. Moje ciało jest świątynią Ducha Świętego i Duch Boży mieszka tam. Pan Jezus powiedział, kto miłuje słowo moje, będzie przestrzegał słowo moje, przyjdziemy i z Ojcem w nim zamieszkamy. Ten pierwszy psalm, także nie chcę do niego sięgać, ale jest, może jednak sięgnę. Znalazłem i w tym pierwszym psalmie czytanym przez prowadzącego stwierdzenie potwierdzające to, co mówię. W 5 wierszu jest powiedziane: zły nie może z tobą przebywać. Bracie i siostro, jeśli w tobie przebywa Bóg, to zły z nim przebywać nie może. To nie znaczy, że zły nie będzie wywierał presji, opresji, ale to oznacza, że zły nie może przebywać w tobie wraz z Królem Światłości. I różne są te sposoby działania wroga. Różne są to sposoby działania wroga. Nie będę o nich dzisiaj mówił, bo nie po to dzisiaj ten temat poruszam. W każdym razie jednej rzeczy bądźcie pewni. że nigdy wróg diabeł nie stanie twarzą w twarz z wami. Nigdy diabeł nie stanie przed tobą i nie powie ci: ja jestem szatan, diabeł, kusiciel, zwodziciel, twój wróg. I przyszedłem teraz, aby cię kusić. I przyszedłem teraz, aby walczyć z tobą. Nigdy on tak nie uczynił i nigdy tak nie czyni. On zawsze przychodzi w inny sposób. Najczęściej nie pojawia się z otwartą twarzą. Kamufluje swoje przyjście. Najczęściej czyni to za pośrednictwem ludzi, za pośrednictwem innych jakichś możliwości, ale w rzeczy samej on za tymi możliwościami stoi. Czyni tak po to, aby naszą czujność uśpić. Przypomnijcie sobie, że do Ewy wcale nie przyszedł jako szatan, aby ją kusić. Ewa, sięgnij po ten owoc. Przyszedł jako wąż. Przypomnijcie sobie, kto sprawił całe nieszczęście w życiu Hioba. Tak, tam gdzieś za tymi, którzy to uczynili, stał szatan. Ale tymi, którzy się przyczynili do całego tego nieszczęścia, zabijając synów, córki Hioba, byli Chaldejczycy i Sabejczycy. To tak właśnie nastąpiło. Donieśli słudzy Hiobowi: Chaldejczycy nadciągnęli i wymordowali twoje dzieci. Sabejczycy nadciągnęli i wymordowały, i zniszczyli twoje plony i twoje trzody. I znowu ktoś, kto nie rozumie sprawy, mógłby powiedzieć: no nie ma tutaj na planie pierwszym szatana. To, że go nie ma na pierwszym planie, nie oznacza, że go nie ma na drugim planie, bo w rzeczy samej to on był sprawcą całego tego zamieszania i nieszczęścia w życiu Hioba. A jakżeż to było w życiu Piotra? Przecież to Piotr stanął, i to w tej chwili decydującej, kiedy Jezus mówi, że zamierza odkupić ludzkość poprzez swoją śmierć na krzyżu, wtedy staje Piotr i mówi: Panie, nie przyjdzie to na Cię. I nagle Jezus się zorientował, że to za Piotrem stoi jakaś moc, że wiadomo jaka moc, która chce go od tego celu odprowadzić. Tak więc bardzo często diabeł posługuje się takimi metodami, poprzez ludzi, poprzez osoby. I to niekiedy bardzo nam bliskie, bardzo na nas wpływ mające. Po co? Po to, żeby swoje dzieło przez te osoby wykonać. I zwróćcie uwagę teraz już wreszcie na księgę Nehemiasza. Zwróćmy uwagę na księgę Nehemiasza. Był rok 586 przed naszą erą. Potężna, chciałoby się powiedzieć, niezliczona armia króla babilońskiego Nabuchodonozora nadciągnęła do Palestyny, Ziemi Świętej. Jak straszliwa powódź, jak straszliwa pożoga szła naprzód. Za tą armią pozostawały tylko zgliszcza i trupy, płacz i zawodzenie. Nic nie było w stanie się oprzeć tej armii. Szła niszcząc po drodze absolutnie wszystko. Aż wreszcie armia ta dotarła pod mury Jerozolimy. I choć były one obwarowane, choć były zamknięte, także i Jerozolima nie oparła się naporowi wojsk Nabuchodonozora. Wkrótce mury zostały zburzone. Domy zostały zburzone, świątynia została ogołocona i spalona. Pozostały zgliszcza. Wszyscy zdrowsi, zwłaszcza młodzi, zostali uprowadzeni do niewoli. Powiada Biblia, że pozostali tylko starcy, kalecy, chorzy, a więc ci, którym trzeba by było zapewnić jakąś rentę albo jakąś emeryturę. Tych wszystkich pozostawiono na pastwę głodu, a wszyscy inni zostali uprowadzeni do niewoli babilońskiej. I wśród tych, którzy zostali uprowadzeni do niewoli babilońskiej, został uprowadzony także Hakiliasz, przyszły ojciec Nehemiasza. Został uprowadzony do niewoli babilońskiej. I tam w niewoli babilońskiej, która była jakżeż trudna. Jeśli ktoś nie jest przekonany, niech czyta psalm 127, gdzie jest mowa o sytuacji narodu izraelskiego w Babilonii. Tam siedzieliśmy i tam płakaliśmy. Instrumenty chwały powiesiliśmy na wierzbach. Gdy od nas żądano, śpiewajcie nam pieśni, jedną z pieśni Syjonu, jakżeż możemy to czynić? Zauważcie ludzi sfrustrowanych, zauważcie ludzi żyjących w głębokiej depresji. Wszystkie ich myśli były tam, w ich ojczyźnie, skąd ich uprowadzono na siłę. I oto tam w Babilonii przychodzi na świat Nehemiasz, chłopiec. Tam się wychowuje, tam zdobywa wykształcenie. Nigdy nie widział swojej ojczyzny. Dla niego Jerozolima nic nie znaczyła. Dla niego ziemia jego ojców to przecież nic niewiadome. On nigdy tam nie był. Jedynie być może ze słyszenia swoich rodziców o tym wiedział. I w tym momencie nasuwa mi się pierwsza ważna w moim przekonaniu myśl. Ojcowie i matki, wpajajcie w swoje dzieci wiarę, swoją wiarę, wiarę swoich ojców, swoją wiarę. Wiarę płynącą z Biblii. Wpajajcie w nie. Mówcie im rano, jeśli to jest możliwe. Mówcie im przy obiedzie i mówcie im o tym wieczorem. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy to ziarno, które siejecie, skiełkuje. A skiełkuje. Bo Słowo Boże jest ziarnem, w którym jest moc. I choćby miało przeleżeć w sercu takiego młodzieńca lub dziewczyny 20 lat czy 23 lata, w pewnym momencie skiełkuje. Bo Słowo Boże ma w sobie moc do skiełkowania. Bo Słowo Boże skiełkuje. I tak to było właśnie w przypadku i prawdopodobnie Nehemiasza. Ojciec mu opowiadał o Jerozolimie. Ojciec mu wlewał w serce miłość do kraju, z którego zostali uprowadzeni, wypędzeni. I oto, gdy już Nehemiasz dorósł, gdy już miał nawet swoją intratną pozycję na dworze króla, mógł tenże człowiek dbać o swoje interesy. Mógł nic nie widzieć poza swoim nosem. Niestety tak wielu chrześcijan rozumuje, że wszystko, co mają zrobić, to troszczyć się o swój byt, to troszczyć się o swoje awanse, o swoje życie. Nic więcej. Ale to jest krótkowzroczna polityka. To jest krótkowzroczne patrzenie. Nehemiasz też tak mógł postąpić. Ja mam tutaj swoje interesy. Co mi tam ziemia moich ojców? Co mi tam jakaś zburzona Jerozolima? Co mi tam jakaś gromada żebraków, chorych, okaleczonych? Ja mam swoją sprawę. Co mi tam zburzone mury? Co mi tam, że tamci żyją w pohańbieniu? To nie moja sprawa. Ja muszę pilnować swojego codziennego interesu. Być przy królu, podawać mu wino i starać się o to, aby awansować. Ale Nehemiasz, i o to się modlę, aby moje serce i wasze serca były podobne do jego serca. Nehemiasz, gdy usłyszał o utrapieniu swoich ziomków, gdy usłyszał o tym, że jego ziomkowie, których nigdy na oczy nie widział, Jerozolima, której nigdy nie widział, miejsce, w którym mieszkał jego ojciec, jest zburzone, a ludzie są w pohańbieniu. Zwróćcie uwagę na szlachetność charakteru i postawy Nehemiasza. Niektórzy powiedzieliby, a dobrze wam tak, zasłużyliście na to, a kara Boża was wreszcie dosięgła, niech tak będzie. Mógł tak Nehemiasz powiedzieć? Skoro inni, niektórzy tak mówią, kara Boża na nich spadła i de facto tak było, to za przyzwoleniem Bożym nadciągnęła armia Nabuchodonozora. I gdyby nawet tak myślał i mówił, nie pomyliłby się. Bo tak w rzeczy samej było. Ale popatrzcie na szlachetność charakteru Nehemiasza. Popatrzcie na szlachetność charakteru Nehemiasza. Nehemiasz, nawet wiedząc, że Bóg przyprowadził armię Nabuchodonozora, by doprowadzić do opamiętania w Izraelu. I to dlatego, że Bóg przyprowadził tę armię, dzieje się, co się dzieje. W jego ustach nie ma ani jednego słowa oskarżenia. On nie mówi, zasłużyliście na to, spotkała was słuszna nagroda, a cierpcie teraz to za to, coście zrobili. Zwróćcie uwagę, co się dzieje w sercu Nehemiasza, gdy usłyszał, że jego ziomkowie, jego bracia i siostry według ciała są w wielkim pohańbieniu, że mury Jerozolimy są zwalone, że wróg przenika, że nikt go nie zatrzymuje, nikt nie mówi stop, że zgnilizna postępuje. Zwróćcie uwagę, co się działo w sercu Nehemiasza. W sercu Nehemiasza czytamy, że rozpoczął się proces jakże szlachetny. Ogromny żal. Z żalu zaczął płakać. Nie smakował mu królewski chleb, ani królewskie wino. Płakał z żalu nad sytuacją tych, którzy zostali upodleni i do takiego stanu doprowadzeni. Dalej smucił się przez szereg dni, a dalej pościł, a dalej modlił się. Powtórzmy. Płakał, pościł, modlił się. Widząc nieszczęście, taką zajął postawę. I teraz warto by było zwrócić uwagę na jego modlitwę, bo to była ta prawdziwa modlitwa wstawiennicza. Bracia i siostry, zwróćcie uwagę, czytając kolejny raz księgę Nehemiasza, na tę modlitwę. Nehemiasz nie uczestniczył w tych niecnych dziełach jego dziadów i pradziadów, z powodu których musiał nadciągnąć Nabuchodonozor. Jego jeszcze w tym czasie na świecie nie było. Nehemiasz nie kłaniał się Baalom i Aszerom, tak jak kłaniali się jego ojcowie, jego dziadowie, z powodu których musiał Bóg przyprowadzić Nabuchodonozora. Nehemiasz tego wszystkiego nie robił. Jego jeszcze na świecie nie było. I w związku z tym on mógł powiedzieć, zgrzeszyli nasi starsi, ojcowie, matki, zgrzeszyli kapłani, którzy do tego doprowadzili. Mógł wyciągać rękę i pokazywać, to oni są winni, to oni. Byłaby to mowa oszczercza, prokuratorska w ich ustach. Tak nie wolno. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Nehemiasz, choć może tego słowa nie czytał, bo jeszcze go nie było zapisanego, ale Duch Boży prowadził Nehemiasza ku innej modlitwie. Nehemiasz utożsamia się i mówi, zgrzeszyliśmy. Nic nie postąpiliśmy, Panie. Pokutuje za tamtych ludzi. Wraz z nimi czyni się odpowiedzialnym za tamto. Jakżeż zupełnie inaczej to wygląda od postawy niektórych osób. Ja z tym nie mam nic wspólnego. Oni są winni. On jest winien. Biblia powiada, że jeśli jeden mały członek ciała duchowego cierpi, to cierpią z nim wszystkie członki. Jeśli więc cierpi ten brat albo tamta siostra, nie możesz mówić, że to ciebie nie dotyczy, że to jest obok ciebie, że to jest poza tobą. To znaczy, że jesteś poza ciałem. Bo jeśli jesteś w ciele, to współczujesz, to cierpisz tak, jak cierpi on. Nehemiasz cierpiał. Modlił się. Ustawicznie modlił się. Cierpiał, wzywał, utożsamiał się. Daj, Panie, nam takiego ducha, który by cierpiał z cierpiącymi, który by płakał z płaczącymi i który by się weselił z weselącymi. Daj nam, Panie, taką postawę, jaką zaprezentował nam Nehemiasz. Ale widzicie, modlić się to jest jedno, a czynić to jest jeszcze coś innego. Bo co można powiedzieć? Można się modlić całe życie, a żadnego dzieła się nie podjąć. Prawda? Można całe życie spędzić na kolanach, ale palcem nie tknąć, żeby tę sytuację zmienić. Można mieć nawet pretensje do innych, że oni tej sytuacji nie zmieniają, a ja się modlę. Postawa Nehemiasza, tego człowieka z charakterem, z Bożym charakterem, zupełnie inaczej nam się prezentuje. Zresztą pomyślcie o naszym Panu. Gdyby nasz Pan tylko wołał tam, będąc w niebie: Ojcze, no zrób coś z tymi ludźmi, bo grzeszą. Boże, Ojcze, no ratuj jakoś tego Michała Chydzika. No ratuj jakoś tych ludzi. Przed 2000 lat, gdyby tak nasz Pan wołał. Ale nasz Pan zrobił coś więcej. On nie tylko wstawia się za nami, ale my wiemy, że coś jeszcze zrobił. 2000 lat temu powiedział: Ojcze, stawiam się do Twojej dyspozycji. Jeśli trzeba, pójdę na tę ziemię, stanę się człowiekiem, wezmę nieprawości wszystkich ludzi, wezmę choroby wszystkich ludzi, stanę się przekleństwem, uczynię coś dla ich ratunku. Amen? I dlatego Syn Boży przyszedł na ten świat. I Nehemiasz podobnie. On nie tylko się modlił, on nie tylko miał dobre intencje. Podobno dobrymi intencjami piekło jest wymaszczone. On nie tylko miał dobre intencje. On także się postawił do dyspozycji Bożej. Do dyspozycji powiedział: pójdę. Do króla powiada: pójdę, aby coś zmienić, aby coś zrobić. Nie może ten wyłom pozostać dalej wyłomem. Nie może ten wyłom dalej być wyłomem, przez który wciska się to czy owo. Stanę w tym wyłomie. Zajmę się tym problemem. Pójdę tam, dokąd inni iść nie mogą, albo nie chcą, albo nie widzą problemu. Pójdę tam. Gdyby Bóg chciał użyć kogoś innego, to nie Nehemiasza serce byłoby poruszone. Bo nie przypuszczam, żeby był on jedynym, który o tym słyszał. Gdyby Bóg chciał użyć kogoś innego, to by mu tego problemu, o którym ty wiesz, nie pokazywał. Skoro ty widzisz tego człowieka potrzebie, to znaczy, że Bóg ciebie do niego posyła. Bóg ci go stawia przed oczy. Nie zlekceważ. Jeśli widzisz daną sytuację i ciągle ona jest nierozwiązana, nie czekaj, że przyjdą aniołowie z nieba i oni się z nią parać będą. Nehemiasz też mógł tak zrobić, ale on podjął decyzję, że pójdzie. Niech ci Bóg da serce Nehemiasza, niech nam Bóg da serce Nehemiasza, gotowe się modlić i gotowe czynić. Gotowe się modlić i gotowe pójść tam, gdzie inni nie idą. Boże, daj nam takie serca. A cały lud Boży odpowiedział: nie cały, no ale niech tak będzie. Daj nam, Boże, takie serca, które nie tylko widzą sytuację, a w dalszej części może się modlą, ale też daj nam takie serca, które byłyby gotowe podjąć się zadania, które nam Bóg pokazuje. I właśnie wtedy, gdy Nehemiasz powrócił, zostawił swoje ciepłe stanowisko, zostawił te wygody na dworze króla, gdy wrócił do tych biedaków, gdy wrócił do opuszczonej, zrujnowanej ziemi, z której uprowadzeni jego rodzice. Gdy wrócił, rozpoczął odbudowę tego, co było zniszczone. Stanął w miejscu, na którym nikt stanąć nie chciał. I dziwna rzecz się wydarzyła. Nagle pojawili się słudzy, ośmielam się powiedzieć, szatana. Bo szatan nigdy nie działa wprost. On zawsze staje za kimś. Pojawili się słudzy szatana. A pamiętajcie, że diabeł zawsze przychodzi po to, żeby kraść, zatracać i burzyć. Siać niepokój. Bo dalej czytamy, że przyszli, aby spowodować zamęt. Przyszli. Dziwne. Przecież to ich absolutnie nie obchodziło. A jednak czytamy, że
Po pierwsze się bardzo zasmucili.
Dziwne. Dlaczego się zasmucili? Przecież nikt im niczego nie ujmował. Przecież pozostawali, kim pozostawali. Ale nagle się zorientowali. Diabeł się nagle zorientował, że to, co zburzył, teraz może być odbudowane. Że wyłom, przez który wchodzi, teraz może być załatany. Nagle się zorientował i w związku z tym pobudził Sanballata i Tobiasza, aby się wielce smucili. Biedni nie mogli ani spać, ani jeść pewnie, a przecież niczego im nikt krzywdzącego nie robił. A potem nagle czytaliśmy dalszy proces. Kiedy próbując różnymi sposobami zatrzymać postęp prac przy odbudowie muru, nie zdołali tego zrobić, dowiadujemy się, że zapłonęli gniewem. Zapłonęli, potem w końcu czytamy, wielkim gniewem. Więc nie dziwmy się, kochani, że jeśli podjąwszy się jakiegoś dzieła w tym zborze albo obok, dzieła w imieniu Pana, jeśli podjąwszy się jakiejś służby w imieniu Pana, jeśli stanęliśmy w jakimś wyłomie, który aż do tej pory był wyłomem, czujemy nagle presję, sprzeciw. Nagle się pojawiają ludzie z różnych stron, nawet najbliżsi przyjaciele, którzy są w opozycji przeciwko nam. Nie dziwmy się, bo tak działa wróg. Wróg jest przeciwny temu, abyśmy wykonywali dzieła Boże. Wróg mobilizuje całe zastępy, aby nas zniechęcić, abyśmy zrezygnowali, opuścili ręce i powiedzieli, przy takim sprzeciwie, przy takiej postawie już nigdy nie zagram, już nigdy nie zaśpiewam, już nigdy nie wygłoszę kazania, już nigdy nie poprowadzę grupy domowej, już nigdy! Niech sobie sami to robią! Nie wolno tak postępować. Musisz wiedzieć, z kim masz do czynienia. Musisz wiedzieć, kto jest przeciwko temu, co robisz dla Pana. Ale też musisz wiedzieć, kto jest za tym, co robisz dla Pana. Bo to, co robisz w imieniu Pana, zasmuca diabła, doprowadza go do wściekłości, a niech sobie zgrzyta, niech ściera swoje stare zęby. Nie martw się tym, ty rób swoje. Ale to, co robisz w imieniu Pana, powoduje radość w niebie. Bo jak powiedziałem na wstępie, jeśli coś w naszym życiu zasmuca diabła, to rozradowuje automatycznie Boga. Ale jeśli coś zasmuca Boga, rozradowuje diabła. Czy tak? To jest taka właśnie, taki zegar. Jeśli coś rozradowuje Boga, świadczymy, głosimy, modlimy się, prowadzimy życie uświęcone, przykładne, diabeł chodzi zgrzyta. Ale jeśli brniemy w kierunku świata, jego zamysłów, zasmucamy Boga, rozradowujemy diabła. Nehemiasz przyczynił się do wściekłości piekła. Piekło zgrzytało nań zębami. A potem cała historia różnych podchodów, aby zniechęcić Nehemiasza. Ale Nehemiasz dzieło doprowadził do końca. Halleluja! Nehemiasz dzieło doprowadził do końca. Niektóre ze szczątków mur budowanych przez Nehemiasza stoją do dziś. Świadectwo zwycięstwa męża Bożego. Halleluja. Pamiętajmy, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na zewnątrz. Nie spodziewaj się łatwego życia, jeśli podjąłeś się jakiejś służby dla Pana. Ale też nie chciej dla wygodnictwa nie robić niczego, żeby nie wpaść w konflikt z wrogiem. Lepiej być z nim w konflikcie niż w zażyłej przyjaźni. Niech Pan nas błogosławi. Amen.